Dzień upływał leniwie. Wędrowcom dokuczało pragnienie, lecz wypili tylko po kilka kropel wody z manierek, napełnionych przed 4 dniami w wąwozie, który teraz, gdy go wspominali, zdawał im się zacisznym i pięknym zakątkiem. Hobbici kolejno pełnili wartę. Zrazu, mimo zmęczenia, obaj czuli, że nie zasną, ale potem, gdy słońce zaczęło się zniżać wśród powolnie przepływających chmur, sam zdrzemnął się wreszcie. Frodo miał czuwać. Leżał oparty plecami o zbocze Leja. Ciężar jednak nie zelżał wcale na jego piersi. Frodo patrzył w górę, na zasnute dymami niebo i widział na nim dziwne zjawy, ciemne sylwety jeźdźców, twarze znajome z przeszłości. Stracił rachubę czasu. Chwilę wahał się między snem a jawą, aż w końcu zapadł w sen. Sam zbudził się nagle. Wydało mu się, że jego pan go woła. Był wieczór. Frodo nie mógł wołać, bo spał i we śnie osunął się niżej niemal na dno Leja. Gollum przysiadł obok niego. Sam w pierwszej chwili myślał, że Gollum usiłuje obudzić Froda, lecz wkrótce spostrzegł, że dzieje się coś zupełnie innego. Gollum gadał sam ze sobą. Smigol toczył spór z jakąś tkwiącą w nim drugą istotą, która przemawiała jego własnym głosem, ale nadając mu skrzeczące i syczące brzmienie.
Smigol przyrzekł, mówił jeden głos.
Tak, tak, mój skarbie, zasyczał drugi.
Przyrzekliśmy, żeby ocalić skarb, nie dopuścić do oddania go w ręce tamtego, ale on do tamtego zdąża. Tak, każdy krok zbliża go do tamtego. Co hobbit zamierza zrobić ze skarbem? Chcielibyśmy wiedzieć bardzo, bardzo byśmy chcieli wiedzieć.
Nie wiem, nic nie poradzę. Pan ma go przy sobie. Smigol przyrzekł dopomóc panu.
Tak, tak, bo to pan skarbu. Ale jeśli to my będziemy panem skarbu, moglibyśmy dotrzymać przyrzeczenia, pomagając sami sobie.
A Smigol obiecał, że będzie bardzo, bardzo dobry, hobbit dobry. Zdjął okrutny powróz z nogi Smigola, zawsze do niego przemawia grzecznie.
Bardzo, bardzo dobry, mój skarbie. Bądźmy dobrzy, dobrzy jak ryby, ale sami dla siebie. Nic złego nie zrobimy hobbitom, nie.
Ale skarb dotrzymuje przyrzeczenia, powiedział Smigol.
Więc go sobie weź, odparł drugi głos. Wtedy my będziemy panem skarbu, Gollum. Niech przed nami pełza na brzuchu ten drugi hobbit, ten niemiły, podejrzliwy hobbit, Gollum.
Ale tego dobrego hobbita nie będziemy karać.
Jeżeli nie masz ochoty, to nie. Jednakże to jest Baggins, mój skarbie, tak, Baggins. A Baggins cię okradł, znalazł skarb i nie przyznał się do tego. Nienawidzimy Bagginsa.
Nie, nie tego przecież.
Tak, tak, każdego Bagginsa, każdego, kto ma w ręku skarb, musimy skarb odzyskać.
Tamten zobaczy,
tamten się dowie, tamten zabierze nam go.
Tamten widzi, wie. Słyszał, jak składaliśmy to głupie przyrzeczenie wbrew jego rozkazom.
Musimy skarb odzyskać. Upiory go szukają. Trzeba go wziąć.
Nie dla tamtego.
Nie, mój najmilszy. Pomyśl, skarbie. Kiedy będziesz go miał, możesz uciec nawet przed tamtym. Może nabierzemy też siły, wielkiej, większej niż mają upiory. Książę Smigol, Gollum wielki, sławny Gollum. Co dzień świeża ryba, 3 razy dziennie świeże ryby, prosto z morza. Mój prześliczny Gollumku, musisz go dostać. Chcemy, chcemy, chcemy go mieć.
Jest ich dwóch. Obudzą się przed czasem i zabiją nas. Jęknął Smigol, sprzeciwiając się ostatnim jeszcze wysiłkiem. Nie dziś. Nie teraz.
Chcemy go mieć, ale...
Głos urwał i długą chwilę milczał, nim podjął znowu. Nie teraz? Może racja.
Ona mogłaby nam potem pomóc. Mogłaby. Tak, tak. Nie, nie, nie chcę w ten sposób, zaskomlił Smigol.
Tak, chcemy go mieć. Chcemy.
Za każdym razem, gdy przemawiał ten drugi, skrzeczący głos, długie ramię Golluma wysuwało się zwolna naprzód, pełznąc ku piersi Froda, lecz cofało się gwałtownie, gdy odzywał się głos Smigola. W końcu obie ręce z drgającymi, zakrzywionymi palcami sięgnęły hobbitowi do gardła. Sam leżał bez ruchu, zafascynowany tym dwugłosem, lecz spod pół przymkniętych powiek czujnie śledził każdy ruch Golluma. W prostocie ducha uważał dotychczas, że Gollum może być niebezpieczny tylko dlatego, ponieważ jest głodny. Bał się, że stwór zechce wreszcie zjeść hobbitów. Dopiero teraz zrozumiał, że nie na tym polega groźba. Gollum odczuwał straszliwy czar pierścienia. Tamten to był oczywiście czarny władca, ale kogo miał na myśli Gollum, mówiąc ona pomoże? Zapewne w swoich wędrówkach zawarł przyjaźń z jakąś nikczemną poczwarą. Sam nie miał jednak czasu zastanawiać się dłużej nad tą zagadką, bo sytuacja stała się zbyt groźna. Musiał działać. Ciężki bezwład przykuwał go do ziemi, ale hobbit zdobył się na wysiłek i usiadł. Instynkt ostrzegł go, że trzeba zachować wielką ostrożność i nie wolno zdradzić, że słyszał naradę Golluma ze Smigolem. Westchnął głośno i ziewnął potężnie. — Która to godzina? — spytał zaspanym głosem. Gollum syknął przez zęby przeciągle. Zerwał się i chwilę stał napięty, groźny, potem zwiotczał nagle, opadł na czworaki i odpełznął na skraj leja.
— Dobre hobbity — powiedział. — Dobry sam. Śpiochy, śpiochy. Spały pod opieką Smigola. Ale już jest wieczór, ciemno, czas ruszać.
Wielki czas, pomyślał sam. Czas też, żebyśmy się rozstali. Ale potem przyszło mu do głowy, że Gollum błąkający się swobodnie po świecie nie będzie dla hobbitów mniej niebezpieczny niż w roli przewodnika i towarzysza wędrówki. Licho go nadało. Szkoda, że się własną śliną nie udławił, mruknął. Zsunął się po zboczu niżej i obudził swego pana. Ku własnemu zdziwieniu Frodo czuł się znacznie pokrzepiony. Miał sny. Czarny cień oddalił się, a hobita na tej spustoszonej ziemi nawiedziła świetlista zjawa. Nic z niej nie zostało w jego pamięci, mimo to było mu weselej i lżej na sercu. Brzemię nie ciążyło tak strasznie jak przedtem. Gollum powitał przebudzenie Froda radośnie, jak pies powracającego pana. Chichotał, gadał, psztykał w palce, ocierał się o kolana hobbita. Frodo uśmiechnął się do niego. — Słuchaj no — rzekł. — Byłeś przewodnikiem dobrym i wiernym. Zaczyna się ostatni etap wędrówki. Poprowadź nas do bramy. Niczego więcej od ciebie nie będziemy żądali. Podprowadź nas do bramy, a potem idź dokąd chcesz, byle nie do naszych wrogów.
— Do bramy? — zaskrzeczał Gollum jakby zdziwiony i przerażony. — Do bramy, powiada nasz pan? — Tak, tak, powiedział. — Dobry Smigol robi wszystko, co pan każe. — Tak, ale jak podejdziemy bliżej, zobaczymy. — Zobaczymy, co wtedy pan powie. — Nie będzie to piękny widok, nie, o nie. — Przestań skrzeczeć — rzekł sam. — I ruszajmy wreszcie.
O zmierzchu wygramolili się z głębi leja i zwolna zaczęli torować sobie drogę przez martwy kraj. Wkrótce jednak ogarnął ich znów ten sam lęk, którego zaznali, kiedy skrzydlaty upiór przeleciał nad bagniskiem. Zatrzymali się, przypadli do cuchnącej ziemi, lecz nie zobaczyli nic na ponurym wieczornym niebie i groza szybko przeminęła. Potwór leciał zapewne bardzo wysoko i spieszył się, wysłany z jakimś rozkazem z Barad-dûr. Po chwili Gollum wstał i pomrukując, drżąc na całym ciele, powlókł się dalej. W godzinę mniej więcej po północy cień grozy spadł na nich po raz trzeci, lecz zdawał się jeszcze bardziej odległy, jakby przemknął nad chmurami, pędząc ze straszliwą szybkością ku zachodowi. Golluma jednak obezwładnił lęk. Nieszczęśnik trząsł się, przeświadczony, że są śledzeni i że nieprzyjaciel wie o ich obecności.
— Trzy razy — chlipał. — Trzy razy to ostrzeżenie. Wyczuli nas. Wyczuli skarb. Skarb jest ich panem. Nie można dalej iść tą drogą. Nie można. Nie.
Nic nie pomagały prośby ani łagodne słowa. Dopiero gdy Frodo gniewnym tonem wydał rozkaz i rękę oparł na głowicy miecza, Gollum dźwignął się z ziemi, ale burczał pod nosem i szedł przed hobbitami niby obity pies. Tak wlekli się do końca ponurej nocy, póki nie zaświtał nowy dzień trwogi. Szli w milczeniu, ze spuszczonymi głowami, nie widząc nic, nie słysząc nic, prócz wichru świszczącego im koło uszu.